Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. A w tym tygodniu dla Państwa wraz ze mną bieżącą politykę komentować będą pan mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
I pan profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, a temat krajowy chciałbym rozpocząć od nowelizacji prawa oświatowego w mediach określonego jako Lex Czarnek od nazwiska pana ministra profesora Przemysława Czarnka, który jest autorem tej nowelizacji. Mówiąc w największym skrócie, chodzi o to, aby kuratorzy mieli głos decydujący przy wyborze dyrektorów poszczególnych szkół. Dzisiaj ten głos należy, ten głos kluczowy, ten głos, który zatwierdza powiedzmy dyrektora, jest głosem komisji z większością postawioną na samorząd, czyli de facto samorząd wybiera dyrektora szkoły. To jest pierwsza zmiana. I druga zmiana to to, że byłaby taka, że kuratorzy mogliby też dyrektorów zwolnić, jeśli ci na przykład nie wdrożyliby różnych zaleceń kontrolnych z kuratorium. Innymi słowy, władza kuratora będzie przeniesiona z samorządu na władzę rządową de facto, którą sprawuje z ramienia rządu kurator. Druga sprawa to także taka, że kuratorzy będą mogli akceptować zajęcia, które odbywają się w danej placówce edukacyjnej, bo żeby oceniać to w podwójny sposób, z jednej strony jest to ograniczanie praw rodzicielskich, z drugiej strony jednak trzeba powiedzieć, że kuratorzy dbają o politykę oświatową państwa. Polityka oświatowa należy do państwa i to oni są tym głosem, który będzie jednak sprawował pieczę nad tą polityką oświatową. Co do nominacji dyrektorskich, i to jest argument taki już sensu stricte merytoryczny, bardzo często w samorządach zasiadają ludzie, którzy nie mają pojęcia o edukacji. Może dobrze byłoby, że kurator, który jest też profesjonalistą w zakresie kwestii edukacyjnych, miał taki głos. Jak panowie oceniacie tę zmianę? Rozpocznę od pana mecenasa Jarosława Pucka.
Ja jestem, przyznam szczerze, bardzo negatywnie nastawiony do tej reformy. Znaczy ona mi się zupełnie nie podoba. Nie przekonuje mnie argument, że to kurator musi mieć wpływ na obsadzanie placówek oświatowych, dlatego że organem prowadzącym nadal te szkoły pozostanie samorząd. No jak można prowadzić szkołę czy jakąkolwiek instytucję, za którą się odpowiada, jednocześnie nie mając wpływu na to, kto nią będzie kierował? To zupełnie mnie nie przekonuje i ta praktyka w samorządzie się moim zdaniem nie sprawdzi. Druga kwestia, którą pan redaktor poruszył, a z którą ja się nie zgadzam co do zasady. Otóż mam wrażenie, że o wiele częściej dyrektorami szkół czy placówek oświatowych są profesjonaliści niż osoby piastujące funkcję kuratora oświaty. Dlatego, że kurator oświaty jest coraz bardziej jednak mimo wszystko upolitycznionym stanowiskiem. Czy należy do kręgu łupów politycznych, które partie wykorzystują, tego się nie ma co oszukiwać. W związku z czym mam wątpliwość, czy państwo powinno w ten sposób ingerować. Z jednego prostego powodu. Ja mam zawsze ograniczone zaufanie do władzy, jeżeli chodzi o kwestię ingerencji w wychowanie mojego dziecka. Moje dziecko jest akurat w wieku szkolnym. I to, co teraz funkcjonuje, moim zdaniem działa nieźle. To znaczy rodzice mają wpływ na to, co się dzieje w szkole. Oczywiście nie mówię o podstawie programowej i tak dalej. Na to nie. Ale na wszelkie zajęcia dodatkowe rodzice muszą wyrazić zgodę. A zatem jeżeli miałoby się wydarzyć w szkole coś ponad standardowego, rodzice muszą na to wyrazić zgodę. Niepotrzebny jest nam do tego kurator. Trzecia uwaga jest taka, że jeżeli chcemy, aby tak właśnie to wyglądało, to miejmy świadomość, że władza, która dzisiaj prezentuje wartości, które są mi bliskie, w sensie takim światopoglądowym, kiedyś się skończy i na ich miejsce przyjdzie władza, która prawdopodobnie, albo z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że będzie prezentować wartości zupełnie odmienne, a wtedy bardzo bym się bał, żeby szkoła wyglądała w sposób sposób i wychowywała moje dziecko w sposób, który ja bym sobie nie życzył. Dlatego po pierwsze, z punktu widzenia takiego samorządowego, a gdzieś tam ten gen samorządności czy samorządu we mnie głęboko nadal siedzi, nie podoba mi się ta reforma. Jako rodzicowi też nie mam do niej zaufania.
Krzysztof Brzech, czyli jak pan patrzy na tę reformę?
Powiedzmy, ta reforma, czy ta zmiana prawna, to podpada pod właśnie takie kolejne regulacje prawne wprowadzane przez Zjednoczoną Prawicę, gdzie jest jakiś doraźny problem, tak, albo nawet ten problem jest wydumany, bo to trzeba byłoby też statystycznie jakby spojrzeć na to. Wprowadza się pewną regulację prawną i teraz trzeba zdać sobie sprawę, że każda regulacja prawna prowadzi do skutków no, oczekiwanych przez prawodawcę, ale też prowadzi do skutków nieoczekiwanych, a nawet z nią sprzecznych, tak? Jak to mieliśmy w przypadku Polskiego Ładu. No i teraz, gdy no, wzmocnienie roli kuratora, no to miałoby, powiedzmy, sens wtedy, gdyby szkoły były finansowane z budżetu państwa, a nie z budżetu samorządów, no bo kurator nakłada na dyrektora szkoły pewne zadania, no ale co z finansowaniem tych zadań, tak? No bo jeżeli to mają być jakieś poważne zadania, no to musi być jakieś źródło finansowania. No i to nie jest, powiedzmy, tutaj rozwiązane jasno, nie jest to postawione jasno. No i druga sprawa, no tutaj się też zgadzam z mecenasem Puckiem, że jakby kto jest dyrektorem szkoły? No dyrektorem szkoły no, to jest zwykle nauczyciel, tak? Nauczyciel z długoletnim jakimś powiedzmy wykształceniem.
I stażem także, stażem, tak? Specjalistycznym i jakimiś no, studiami no, zarządczymi, prawda?
Tak, i on ma jakby, wie co się powiedzmy w szkole dzieje, zna od podszewki ten proces dydaktyczny, no i musi się też orientować w coraz bardziej komplikującym się prawie, tak? Więc tu, no te wzmocnienie tej roli dyrektora, no ja bym tutaj nie wiem, czy to jest potrzebne. A teraz jeżeli chodzi o te organizacje pozarządowe, tak, i o wyrażenie zgody przez rodziców, no to ja tu byłbym, powiedzmy, zwolennikiem trochę innego rozwiązania, tak, bo w czym rzecz? No i tak rodzic na początku roku szkolnego wyraża zgodę na udział swoich dzieci, tak, w różnych aktywnościach pozalekcyjnych. Czyli to będzie jakby jeden kolejny papierek do wypełnienia. I tak to się ta sprawa, powiedzmy, rozmyje po kościach, tak? Ale tutaj może warto byłoby, powiedzmy, wprowadzić coś takiego jak certyfikat, tak? Czyli to nie jest tak, że każda organizacja pozarządowa, tak, bo ma taką chęć szczerą i proponuje coś.
Ale trochę wsłuchując się jakby w wypowiedzi ministra Czarnka, wydaje się, że właśnie to miałaby być taka forma tutaj takowej certyfikacji. To znaczy chodziłoby o to, że organizacje, które przychodzą z jakąś agendą silnie zideologizowaną albo agendą, która powiedzmy nie jest dostosowana do wieku odbiorców, czy też z jakąś edukacją, która jest edukacją właśnie wrażliwą, intymną, wówczas władza dana organowi, jakim jest kurator, mogłaby w sposób szybki, bez zbędnej zwłoki, bez zbędnej analizy taką decyzję podjąć. Czy właśnie to tak nie miałoby zadziałać?
No tak, ale to jest liczba, bo teraz kurator, no to on kontroluje szkoły, jak rozumiem, na terenie całego województwa i czy on jest w stanie, powiedzmy, to zweryfikować, bo ja był, to znaczy z mojego jakby takiego doświadczenia rodzicielskiego, tak, to co ja mogę powiedzieć, swego czasu mój syn brał udział w warsztatach takich z języka angielskiego, ale dotyczących komunikacji w świecie i tak dalej, i tak dalej. No i tam, powiedzmy, była pewna osoba z Indonezji, tak, i bo to była taka międzynarodowa organizacja, no i ona tam zaczęła chwalić Lenina, tak. No i był to taki incydent. I teraz, i pytanie jest takie, czy czy da się uniknąć tego typu, powiedzmy, zachowań, tak, tego typu wypowiedzi, skoro program dotyczył zupełnie czegoś innego? I dwa, no, jeżeli takie, powiedzmy, jakieś międzynarodowe organizacje, powiedzmy, biorą udział, tak, działają na terenie Polski, no to tu można też wykorzystać szansę, tak? I jakby warunkiem w ogóle przystąpienia, otrzymania takiego certyfikatu, no to jest odbycie pewnych szkoleń, zapoznanie się z polskim
No,
prawodawstwem,
ale wiemy, jak
tak?
to działa. Jak ktoś może na
No.
przykład odbyć szkolenie, mieć ten certyfikat, a później gdzieś tam głosić swoje, wydaje mi się, że nie byłoby to
No.
narzędziem najbardziej skutecznym.
No tak,
Jarosław
ale.
Pucek.
Znaczy ja jeśli można, ad vocem, tak? To znaczy ja nie podejrzewam, że ta osoba, ona akurat była z Indonezji, tak? Że ona akurat świadomie tam
To mogło nie
widziała o
wiedzieć, kim
tym
jest
mowie.
Lenin, na przykład, prawda? Jak
No,
chyba z
ona tak ma powiedziała, no bo tak
Indonezji.
powiedzmy uczono w jej kraju, czy powiedzmy coś tam przeczytała, a przy okazji można byłoby taką osobę no, w odpowiednim sposób poinformować. Tak więc reasumując, ja jestem zwolennikiem otrzymywania takich certyfikatów, tak, że mamy organizację pozarządową, ona ma pewien program. Ten program oczywiście powinien być zaakceptowany przez właśnie kuratorium. No i też ci pracownicy,
Jasne.
oni powinni
Chciałbym.
pewne dydaktyczne szkolenie przejść, tak? Bo to są bardzo,
Jasne.
bardzo odpowiedni ludzie.
Zwracam się do Jarosława Pucka, bo to jest rzeczywiście bardzo poważny temat tutaj, na który rozmawiamy. W jaki sposób kontrolować organizacje pozarządowe, tak, żeby one realizowały program, który mieści się w ramach jakichś wartości programowych reprezentowanych przez polską politykę edukacyjną, ale też mieści się w pewnych takich normach społecznych, kulturowych, które uznajemy, że są przekazywane w szkołach. Czy faktycznie jednak jest tak, że sytuacja dzisiejsza, którą rozumiem, uważa pan, jest lepszym sposobem tego kontrolingu, można uznać za lepszą niż ta, która jest w propozycji ustawy, bo jednak dzisiaj, proszę zobaczyć, to bardzo wiele będzie zależało jednak od tego, jakie nastawienie ma do danej doktryny, ideologii dany dyrektor. Jednakowoż w przypadku kuratora, to te decyzje są bardziej na świeczniku, jednak je można bardziej politycznie kontrolować. Czy jednak nie byłoby to narzędziem sprawniejszym? Jarosław Pucek.
Ja będę bronił tezy tego, że najlepiej, kiedy o wychowaniu decydują rodzice, a nie kurator, dyrektor czy politycy. I dlatego moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby o tym ostatecznie decydowali rodzice, czyli tak jak jest teraz. Oczywiście dużo zależy od współpracy i aktywności rodziców, zainteresowania tym, co się dzieje w szkole, też współpracy z dyrekcją szkoły. Ja miałem taką sytuację, gdzie był taki jeden z przedmiotów wprowadzany. Poprosiliśmy o spotkanie z osobą, która dany przedmiot prowadziła, przedstawiła nam program, co będzie prowadzone na zajęciach. Mogliśmy zadać swobodnie pytania i wtedy rodzice wyrazili zgodę. I to jest moim zdaniem zdrowa metoda. Za każdym razem, kiedy będzie o tym decydował albo dyrektor szkoły, albo kuratorium, albo minister edukacji, będę miał wątpliwości, czy będą to robić w moim własnym imieniu i czy tym samym moje dziecko otrzyma tą wartość edukacyjną, którą ja bym sobie życzył, żeby otrzymywało. Każde majstrowanie przy tej zasadzie, moim zdaniem, będzie
Ale
prowadziło
panie
jakiegoś rodzaju
mecenasie, ja od
porażki.
razu wejdę w słowo. Jednak generalnie wygląda to tak, że rodzice są na tyle zajęci swoimi sprawami, sprawami domowymi z edukacją z dziećmi, że zaangażowanie jeszcze dodatkowo w szkole w jakiś kontroling jest dla znakomitej większości ludzi pracujących poza często ich możliwościami. Czy właśnie jednak w sytuacji takiej praktyki realnej, gdzie często rady rodziców są niereprezentatywne w stosunku do średniej myślenia rodziców danych dzieci w szkole, czy jednak to rozwiązanie no, nie zdjęłoby z barków rodziców i praktycznie by to nie mogło tego problemu kontrolingu rozwiązać w tych realnych sytuacjach.
Panie
Ponieważ no,
rzekł, że
pan zakłada sytuację idealną, gdzie ludzie są w stanie rzeczywiście ten czas rozmnożyć i jeszcze być stali obecni przy edukacji dziecka w domu i przy edukacji dziecka w szkole. No,
Panie redaktorze, ale sytuacja, w której rodzice nie interesują się edukacją swojego dziecka, powoduje, to jest sytuacja trochę tak jak przy wyborach. Kto nie idzie i nie głosuje, też dokonuje pewnego rodzaju wyboru. Zdaje się na głos tych, którzy poszli do głosowania. Ja będę się kategorycznie sprzeciwiał każdym, ale powtarzam, każdym próbom ingerencji w to, jak ma być wychowywane moje dziecko. I nie chcę, żeby o tym decydował wyłącznie dyrektor szkoły, wyłącznie kuratorium, czy jakiekolwiek gremium poza mną. A jeżeli inni rodzice się tym nie interesują, no to nie jest argument za tym, że ze względu na brak zainteresowania rodziców należy tę kompetencję przekazać politykom. Na to w mojej zgody wewnętrznej nie ma.
No tak, ale
Czy stop zaczyn?
to nie jest tylko taka kwestia przekazywania czegoś politykom, tak? Bo jak ja tutaj z tym przykładem, który ja tutaj podałem, no to jest konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która zakazuje promowania totalitaryzmu, ideologii totalitarnych. A teraz, jeżeli przyjeżdża ktoś z Indonezji i tam chwali Lenina, no to jest promowanie ideologii totalitarnej. Tutaj chodzi o to, tak? Po drugie też trzeba, no to jest trochę, moim zdaniem,
No
to
właśnie,
jest.
i czy rodzice w takich przypadkach mają
No.
też kompetencje do oceny tego? To jest
No,
pytanie,
ja
prawda?
chciałem ingerować, no ale nie mogłem, bo powiedzmy wybuch COVID, tak, już zebrania nie było, bo to było akurat w 2019 roku. No tu jest też taki, ja bym powiedział, problem, no jak mamy fachowców, mamy szkołę, tak, mamy nauczycieli i teraz nagle ta szkoła jako pewna instytucja przekazuje wychowanie w ręce, no, obcych ludzi, tak, jakichś powiedzmy przypadkowych tych organizacji pozarządowych. To ja uważam, że taka sytuacja to jest też powiedzmy negatywna, no bo co? No bo szkoła powiedzmy nie ma kompetencji wychowawczych i musi to przekazywać no, komukolwiek, no to tutaj ja uważam, że ta idea certyfikatów, nie zgody, no bo tą zgodę to też się wydaje powiedzmy od ręki, tak, albo w taki sposób zbiurokratyzowany, ale te organizacje, które mają mieć kontakt z dziećmi, no to one właśnie powinny otrzymać pewien certyfikat, tak, który by
Dobrze,
zastąpał
panowie,
po pierwsze ich
na sam
umiejętność
koniec tego wątku,
dydaktyczną.
bo wątek jest rzeczywiście politycznie gorący, ale także bardzo interesujący, myślę, słuchaczy, którzy mają dzieci i którzy się nad tym zastanawiają. Ostatnie pytanie już polityczne. Czy uważacie, że pan prezydent podpisze tą nowelizację? Wiemy, że prezydent jest też po konsultacjach wraz z małżonką, z posłankami opozycji. Waha się. Jak sądzicie, będzie ta ustawa podpisana, czy też nie? Jarosław Kucek.
Moim zdaniem prezydent podpisze.
Krzysztof Brzeszczyn?
To znaczy, ja tutaj jeszcze może odwołując się od tego wątku politycznego, bo nie wiem, co prezydent myśli, ale no, warto przeczytać, jest to dostępne powiedzmy online, dialog Protagora z Platona, gdzie Sokrates właśnie przestrzega przed uleganiem nauce sofistów, tak? Bo w sumie sofiści w starożytnej Grecji to byli tacy wędrowni nauczyciele, no i oni nauczali, tak? Ale problem polega na tym, że oni nauczali, ale nie wiedzieli, trudno było określić, czego oni nauczają, tak? I tutaj Sokrates przestrzega przed taką ufnością. Jeżeli się posuwa dziecko na naukę, no to
To czy
chodzić
pan
powinien
prezydent
wiedzieć.
pójdzie tropem Sokratesa, czy pójdzie
Właśnie.
tropem koalicji?
No się obawiam, że koalicji, to znaczy koalicja chce iść tropem może i Sokratesa, ale no wątpię, jak to wyjdzie w praktyce, tak?
Proszę Państwa, i tą filozoficzną interpretacją kończymy część pierwszą naszego programu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak wraz ze mną cały czas pan profesor Krzysztof Brzechczyn i pan mecenas Jarosław Pucek, a w części międzynarodowej, jak żeby inaczej, musimy porozmawiać o olimpiadzie, a że nasz program ma wymiar komentarza politycznego, to chciałem was zapytać o temat, który chyba zdaje się w ostatnich edycjach olimpiad zawsze się pojawia, czyli o politykę w tle olimpiady, w tle sportu. Otwarcie olimpiady jak i konsultacje, które wykonał rząd chiński z najważniejszymi politykami z całego świata, pokazując, że to Chiny są centrum świata, w którym rozdaje się dzisiaj globalne karty, że bez Chin nie da się znaleźć pomysłu na przyszłość świata, na naszą przyszłość w takim globalnym znaczeniu. Z całą pewnością zostały zauważone we wszystkich mediach. Gdyby zrobić sobie taką prasówkę, w jaki sposób te rozmowy zostały relacjonowane chociażby z prezydentem Chin czy prezydentem Władimirem Putinem, to widać wyraźnie, że tam jednak do ważnych pewnych ustaleń doszło. Jednym z pytań jest pytanie o to, czy nie mamy przewartościowania w globalnej konkurencji, w którym odtworzyłby się ponowny sojusz wschodni, Rosja, Chiny przeciwko sojuszowi zachodniemu, świat euroatlantycki. Tak też niektórzy komentatorzy odczytują to bardzo kordialne spotkanie Moskwy i Pekinu w Pekinie właśnie przy otwarciu Olimpiady. Widać też, że Olimpiada jest takim momentem, w którym o Chinach z perspektywy politycznej w wielu mediach się pisze. Ostatnie wydanie tygodnika niemieckiego Der Spiegel wskazuje na taki komentarz, że nowa niemiecka koalicja, tak zwana koalicja Ampel, chce decydować się na pewną redukcję swojej zależności z gospodarką chińską. W podobnym tonie w wielu magazynach w Europie Zachodniej pojawiają się tego typu komentarze. Chciałbym was zapytać w sumie o dwie kwestie. Sport i polityka. Czy raczej nie tyle sport, co olimpiady i polityka. Pamiętamy, że w 2014 roku po olimpiadzie zimowej w Soczi nastąpiła aneksja Krymu. Tak się akurat dzieje, że olimpiady bardzo silnie się wpisują w pewne wydarzenia polityczne. Czy to ma jakieś znaczenie z jednej strony i z drugiej strony, co politycznego zostanie po olimpiadzie w Chinach? Rozpocznę od profesora Krzysztofa Brzechczyna.
No tak się składa, że obecnie nie tylko olimpiady, ale i Mistrzostwa Świata są takimi przedsięwzięciami gigantycznymi, no i to powoduje, że gospodarzem takich właśnie imprez jak olimpiada mogą być tylko wielkie mocarstwa jak Chiny albo kraje zasobne ekonomicznie typu Japonia. No w przyszłym roku ma być powiedzmy olimpiada we Francji. Tak więc ta gigantomania, ona no, przyspiesza powiedzmy ten proces polityzacji, tak, upolityczniania tego typu powiedzmy przedsięwzięć sportowych, ponieważ nie każde państwo stać na organizację. A z drugiej strony mamy powiedzmy Euro, tak, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, gdzie właściwie nie wiadomo, gdzie one się odbywały, bo te mecze były powiedzmy porozrzucane po różnych krajach. Czyli tu mamy albo z jednej strony taką przewagę takich supermocarstw, których stać na organizację tego typu igrzysk i mistrzostw w różnych konkurencjach sportowych. No, a teraz no, przechodząc do drugiej części tego pytania, tak, no, niewątpliwie mamy do czynienia z pewnym trójkątem. USA, Rosja, Chiny. Co do Europy, co do Unii Europejskiej, no wątpię, czy ten trójkąt się przekształci w czworokąt. Raczej Unia Europejska nie jest zdolna do
To czy mamy, ja powtórzę to pytanie, czy tak. Mamy do czynienia z ukształtowaniem się nowego sojuszu geopolitycznego, który ujrzał światło dzienne podczas tej olimpiady, czy też jest to tylko takie cały czas jeszcze obwąchiwanie się Putina z Chińczykami?
No tu scenariusze mogą być różne, tak? Bo może być sojusz rosyjsko-chiński, tak? I Rosja atakuje czy podporządkowuje sobie Ukrainę, a Chiny Tajwan. No i wtedy Stany Zjednoczone nie będą mogły prowadzić wojen czy konfrontacji, tak, na dwa fronty. No ale jest też możliwy inny scenariusz, gdzie te, powiedzmy, zaszłości, tak, jeszcze z historii radziecko-chińskiej przeważą, no i te dwa kraje, Rosja i Chiny, będą ze sobą rywalizować, tak? I wtedy tą osłabioną Rosję można jakoś w Europie Wschodniej powstrzymać.
Jarosław Kaczek, rzeczywiście Xi Jinping znakomicie wykorzystuje olimpiadę do wzmocnienia i soft power, i tego hard power. Soft power dlatego, że faktycznie tym spotkaniem politycznym do nie można było nie być oczarowanym całą tą estetyką, tą wzniosłością, którą Chińczycy zbudowali, a hard power, no widać wyraźnie, że olimpiada to nie tylko sport, co więcej powiedziałbym, że chyba sport jest wręcz w tle całej tej polityki. Jak pan to ocenia?
No rzeczywiście sport zawsze był blisko polityki, ale to dlatego, że politycy próbowali go na swoje potrzeby przerabiać. I to historia nie tylko olimpiad, ale w ogóle jakichkolwiek wielkich wydarzeń sportowych to potwierdza. Rzeczywiście jest tak, jak pan profesor powiedział, dzisiaj mogą sobie pozwolić na organizację takiej imprezy tylko najbogatsi, ponieważ wiemy, że jest to impreza niezwykle kosztowna i praktycznie która się nie zwraca, bo rachunek ekonomiczny jest zawsze w takim przypadku ujemny. To powoduje, że coraz mniej chętnych krajów chce olimpiadę czy wielkie wydarzenia organizować, a więc trafia to w ręce tych, którzy są bardziej zdeterminowani albo których na to stać. I tym przykładem, no przecież mogą być kolejne, przecież są igrzyska w Pekinie czy w Chinach, niedawno igrzyska zimowe w Soczi i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj miejmy świadomość, że miejsce rozgrywania nie jest przypadkowe. Natomiast co do wykorzystywania polityki, zawsze tak było i zawsze tak będzie, co mnie oczywiście boli, bo nie lubię, kiedy polityka wchodzi na stadiony jakiekolwiek sportowe, w tym przede wszystkim piłkarskie, którą to dyscyplinę szczególnie kocham. Natomiast jakby przyglądając się temu, co się wydarzyło w Pekinie, ja mam wrażenie, że my czasami zbyt optymistycznie podchodzimy do roli Rosji w świecie. To znaczy, mam wrażenie, że Rosja bardzo chciałaby zbliżenia z Chinami, natomiast patrząc na to, jak Chiny się zachowują, jak zwykle i jak zawsze pragmatycznie, wykorzystują Rosję do własnych interesów. Ja tylko przypomnę, że przed kilku laty bardzo głośna sprawa, gdzie Władimir Putin pojechał do Pekinu i załatwił wieloletni kontrakt Gazpromu na dostawę gazu do Chin. To było tuż po tym, kiedy te rozmowy, powiedzmy, uległy zawieszeniu ze stroną europejską, ale co się okazało, jak się przyjrzeliśmy szczegółom, to okazało się, że ten kontrakt jamalski najbardziej, przepraszam, ten kontrakt Rosja-Chiny gazowy najbardziej był korzystny dla Chińczyków. Dlatego, że po prostu Chiny wykorzystały ten moment słabości Rosji. Rosja dzięki temu kontraktowi, czy Władimir Putin, uzyskał sukces propagandowy, który Chinom był bez znaczenia albo akceptowali go, tak naprawdę uzależniając Rosję na tym odcinku od dostaw do Chin, czy jakby tworząc warunki, dla których te dostawy są...
Ale czy jednak wrócę do tego mojego centralnego pytania. Faktycznie profesor Krzysztof Brzechczyn słusznie zwrócił uwagę, że w czasie zimnej wojny ZSRR i Chiny walczyły o to przywództwo komunizmu, że tak powiem, które w sumie Chiny w tej grze technologicznie, zdaje się, przegrały, czy między innymi technologicznie przegrały, tylko czy nie jest dzisiaj tak, że rzeczywiście tym dwóm państwom opłaca się bardziej podjąć współpracę, z tego względu, że chociażby poziom konfliktu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi jest o wiele wyższy niż między Chinami a Rosją z jednej strony, a z drugiej strony widać jednak, że oś wschodu i zachodu odtwarza się, oś konfliktu między wschodem a zachodem odtwarza się na nowo. Czy jednak mimo tych wszystkich niuansów i gier między Rosją a Chinami, czy to partnerstwo jednak nie jest tym, które może się po prostu najbardziej opłacić obu tym stronom? Jarosław Pucek.
Pewnie tak, natomiast z zupełnie innych motywacji. Chiny konsekwentnie od wielu lat budują swoją pozycję na świecie i to nie jest przecież dla nas zaskoczeniem. O ile mnie pamięć nie myli, Chiny są w tej chwili największym wierzycielem Stanów Zjednoczonych poprzez różne instytucje finansowe. Więc nie dziwimy się, że Chiny budują swoją pozycję i też i w taki sposób. Rosja z kolei, o czym też doskonale wiemy, mentalnie próbuje, czy jest zakorzeniona w Związku Radzieckim w tym sensie, że próbuje odbudować wielkość tego Związku Radzieckiego jakby w warstwie symbolicznej, wojskowej, militarnej i pręży te muskuły. No więc musimy być oczywiście uważni na to, czy te dwie potrzeby nie spotkają się, nie stworzą sojuszu. Natomiast mam wrażenie, że Chińczycy jako pragmatycy w polityce międzynarodowej widzą, że Rosja idzie na zwarcie z Zachodem, który Chińczykom wcale w tej chwili nie jest do niczego potrzebny. Oni od wielu lat przyjęli strategię konsekwentnego, ale spokojnego budowania swojej pozycji i raczej nie jest im w żaden sposób na rękę destabilizacja w regionie. No, gdyby nie Chiny, Korea Północna już dawno pewnie by wypuściła niejedną rakietę albo doprowadziłaby do wojny. To jednak Chiny są bardziej przewidywalnym partnerem i stabilizującym partnerem w tym regionie. Rosja jednak mimo
Rosja.
wszystko z tą swoją mentalnością będzie próbowała hasać i podskakiwać. Tak więc ja nie sądzę, żeby tutaj te interesy były zbieżne. One chwilowo są bardzo do siebie zbliżone, aczkolwiek daleki byłbym od budowania takiej wielkiej symetrii.
Krzysztof
Takiej.
Rzepczyn,
Tak.
ostatnie pytanie w tym secie. Co politycznie zostanie po tej olimpiadzie? Co by pan przewidywał?
Ja bym powiedział, że niewiele. No, ona przejdzie do historii i tylko pasjonaci historii sportu no, będą się zajmować tą olimpiadą. Bo jak ja się na przykład pytałem swojej córki, czy jej koleżanki, koledzy interesują się w ogóle igrzyskami olimpijskimi i czy wiedzą w ogóle, że coś takiego jest, no to raczej nie, tak? Odpowiedź była negatywna. Tak więc tutaj ja się obawiam, czy przypadkiem właśnie tego typu imprezy, jak organizacja igrzysk olimpijskich, czy to nie jest tylko ten wpływ jest ograniczony do pewnej takiej generacji osób, tak? Ale wracając tutaj jeszcze do wypowiedzi mecenasa Puczka, to ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że właśnie Chiny się posługują takimi miękkimi środkami, tak? Czyli gospodarka plus siła kulturowa, bo to też jest zauważalne. Instytuty Konfucjusza, różnego rodzaju filmy, gdzie Chiny są pokazywane w taki pozytywny sposób, a z kolei Rosja no, posługuje się takimi środkami twardymi, czyli militarnymi, zagrożeniem militarnym, co jest powiedzmy no, w takiej dłuższej perspektywie chyba jednak mniej skuteczne i to odstręcza, czy to właściwie hamuje taki wpływ kulturowy, czy w ogóle możliwość posługiwania się takimi środkami miękkimi. I to też może tutaj no, ważyć na tym sojuszu i w ogóle na możliwości zawarcia jakiegoś potencjalnego sojuszu chińsko-rosyjskiego. Tu trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że no, ostatnio były te zamieszki w Kazachstanie. Wojska rosyjskie tam wkroczyły do stolicy Kazachstanu, ale ponoć na żądanie Chińczyków po 2 dniach się wycofały. Tak więc tu też te tarcia chińsko-rosyjskie są i rywalizacja jest widoczna, ona jest może taka podskórna, ale
Zobaczymy. Będziemy się sprawie przyglądać. Na pewno, konkludując już ten wątek, należałoby powiedzieć, że z całą pewnością ta olimpiada, olimpiada w Pekinie, olimpiada w Chinach, zostanie zapamiętana jako olimpiada covidowa. I paradoksalnie być może to, o czym powiedział Krzysztof Brzechczyn, to, że aktywność, zwłaszcza społeczeństw Zachodu, została przez pandemię mocno ograniczona, w tym także aktywność sportowa, dokładnie przerzuciło się na mniejsze zainteresowanie tą olimpiadą, o czym różne media również donoszą. Proszę Państwa, zostańcie Państwo z nami, tygodnik polityczny trwa, a w ostatniej części temat walentynek, temat miłości, rodziny, temat zdaje się bardzo sympatyczny na tle pozostałych.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a z Krzysztofem Brzechczynem i Jarosławem Puckiem będziemy w właśnie teraz chcieli porozmawiać o kwestii dotyczących spraw uczuciowych, ale to jest program, proszę Państwa, polityczny, a nie psychologiczny, więc chciałbym tą kwestię również w takim kontekście przedstawić i z Panami o tym porozmawiać. Jeśli miłość to także rodzina, jeśli rodzina to pytanie o stałość rodziny, o stabilizację rodziny, o politykę rodzinną. Proszę Państwa, takie dane znalazłem a propos rozwodów, dane dotyczące z 2021 roku, czyli z roku już pandemicznego, wpłynęło wówczas do sądów pierwszej instancji aż o 14% spraw o rozwód więcej, aniżeli w roku 2020. Prowadzący te sprawy prawnicy mówią o tendencji wzrostowej, jeśli chodzi o rozwody, czyli problem trwałości rodzin w Polsce jest jednak problemem dosyć poważnym. No właśnie, jak kochają Polacy, czy te problemy z więziami rodzinnymi nie są jednak czymś, co stanowi duże wyzwanie także pośrednio przed polityką państwa, bo polityka państwa przecież też w jakimś sensie kształtuje to, co przemienia się potem, czy też promieniuje potem na trwałość więzi rodzinnych. Jarosław Pucek.
Myślę, że sytuacja w Polsce jest wypadkową sytuacją na świecie i te trendy, które występują na świecie, prędzej czy później do nas docierają, czy dotrą, wskazują na to specjaliści. Ja się tu oczywiście nie czuję specjalnie kompetentny w tej kwestii. Natomiast fakt, że w Polsce dokonuje się z jednej strony laicyzacja społeczeństwa i otwarcie na te trendy, byśmy powiedzieli, takiej nowocześnie rozumianej tolerancji, przy czym ta tolerancja u mnie jest w dużym cudzysłowiu, czego w radiu pewnie nie słychać, powoduje, że gdzieś te procesy zachodzą i tu jakkolwiek i ktokolwiek nie będzie się z tego wyśmiewał, mam wrażenie, że właśnie te wartości chrześcijańskie i katolicyzm, czy światopogląd w ogóle tego rodzaju, który bardzo wzmacnia i bardzo akcentuje nierozerwalność małżeństwa, jest pomocny. Mam nadzieję, że ten trend będzie się utrzymywał, chociaż oczywiście nie jestem naiwny i widzę statystyki, jak one wyglądają. No cóż tu powiedzieć, nie żyjemy w jakiejś bańce, która jest oddzielona od tego, co się dzieje na całym świecie i ten rozpad rodziny jest widoczny, bolesny, ale jednak widoczny i niestety musimy się na to przygotować, że w Polsce te trendy również będą się nasilały i ta intensywność będzie, co niestety mówię z przykrością, ale jeżeli mam się do tego odnieść, nie jako specjalista, ale jako...
A to panie mecenasie, to od razu powiem w jaki sposób politycznie państwo może pomóc, aby zatrzymać ten trend, albo przynajmniej spowolnić, czy są jakieś w ogóle możliwości skutecznego wpływu państwa?
Wie pan, panie redaktorze, to musimy się zastanowić, o czym chcemy rozmawiać, bo jeżeli chcemy mówić o trwałości związku, no to państwo nie powinno się w to angażować. Oczywiście można powiedzieć, że państwo ma pewne instrumenty, które będą wzmacniały na przykład małżeństwa kontra związki nieformalne, ale czy to jest w porządku, czy to jest wtedy stosowanie zasady równości wobec prawa, bo nie widzę powodu, żeby świeckie państwo miało rozdawać bonusy małżeństwom, a jednak parom, które są po rozwodzie, czy nie żyją w związkach sformalizowanych, nie. To jest dla mnie dyskusja już na bardzo dużej takiej wątpliwości moralnej, czy etycznej. Natomiast ja proszę mnie zwolnić odpowiedzi na pytanie szczegółowe, ponieważ nie czuję się tu specjalistą. Mogę mówić o własnym doświadczeniu, o tym, co ja uważam, że jest pomocne. Natomiast nie potrafię ubrać to w taki duży kwantyfikator, żeby móc powiedzieć, że państwo powinno zrobić to czy to. Jeżeli chodzi o wspieranie czy poprawy wyniki demograficzne, tu państwo ma dużo do zrobienia. Natomiast czy w kwestii trwałości związków, wolałbym, żeby państwo się nie wtrącało do mojego małżeństwa.
Ale jednak mimo wszystko trwałość związków jest też pewną funkcją, która wpływa chociażby później na demografię. Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor widzi tę kwestię?
No, szkoda, że tutaj nie zaprosiliśmy do programu żadnej kobiety, bo w tym momencie sami mężczyźni się wypowiadają na temat miłości, czy zakochania i miłości małżeńskiej. Ten kobiecy punkt widzenia byłby pożądany. No tu na pewno się zgadzam z panem mecenasem, że są pewne trendy kulturowe, tak, które polegają właśnie na takiej liberalizacji, indywidualizacji swojego podejścia do różnych wspólnot, czy to narodowych, czy też rodzinnych. No i to wpływa, powiedzmy, na rozpad rodziny, na wzrastającą liczbę rozwodów. No i to też ma to negatywny wpływ, no, moim przynajmniej zdaniem, na wychowanie dzieci, tak? Na właśnie wychowanie młodego pokolenia, bo dzieci wychowują się w rozbitych rodzinach i to jest zawsze dramat, jest to zawsze pewnego rodzaju porażka nawet tych dwóch osób, które się pobierają. Teraz czy państwo może, powiedzmy, na tą sytuację wpływać, tak? To znaczy na pewno nie bezpośrednio i na pewno nie poprzez jakieś przepisy prawne, ale no tu rola państwa byłaby, czy polegałaby na kreowaniu pewnej takiej polityki kulturalnej, tak? Gdzie no, takie tradycyjne małżeństwo wychowujące dzieci no, jest pokazywane w taki atrakcyjny sposób. No, poprzez no, na przykład filmy, jakieś seriale, nawet informacje, bo jeżeli na przykład w wiadomościach się pojawia temat rodziny, no to najczęściej w takim kontekście, że coś się stało, tak? Nastąpiła śmierć, powiedzmy, dziecka, rozbicie małżeństwa, jakaś kłótnia w małżeństwie, nieszczęście, nie ma jakby takich informacji pozytywnych. I ja bym powiedział, że rola państwa, jeżeli już, no to by polegała na wspomaganiu takiego no, pozytywnego przekazu, tak? Kreowaniu i popularyzowaniu takich pozytywnych wzorców. I tylko tyle.
Jarosław Pucek, do tego wątku, coś by pan może dodał jeszcze?
Nie, no zgadzam się z panem profesorem, że jeżeli mamy mówić o polityce państwa w kontekście trwałości małżeństwa, to tylko przez miękkie programy, na pewno nie przez prawo, bo to już byłaby duża, duża wątpliwość, czy państwo powinno tak robić. Natomiast nie ma między nami sporu co do tego, że trwałość...
No, ale czy miękkie programy nie są jednak w jakimś sensie prawem? No bo mówimy chociażby o prawie podatkowym, które wzmacnia, prawda, rodzinę.
Panie
no,
redaktorze,
to już nie jest miękkie
oczywiście rozmawia pan z prawnikiem, w związku z czym ja to prawo poszczególnie jak bardzo, bardzo formalnie rozumiem. Oczywiście w sensie taki tworzenia warunków jak najbardziej, natomiast już nie poprzez tworzenie przywilejów, czy też odbieranie ich rodzicom czy rodzinom, które żyją w związkach, które nie są sformalizowane. Jakby tego bardzo będę tu precyzyjnie rozdzielał. Oczywiście, że tak, oczywiście, że powinno, ale myślę, że wszyscy o tym wiedzą, że jakby to jest trend ogólnoświatowy, że demografia, w krajach zachodnich to jest problem, że wspieranie dzietności to jest dobry kierunek i nikt, nawet ci, którzy są, myślę, że takie mają podejście liberalne, światopoglądowo liberalne, zgodzą się, że trwałość związku i zdrowa rodzina jest tym, co zapewnia dobry rozwój całych społeczeństw, czy całych wspólnot. I myślę, że tu nie ma między nami sporu, będziemy się kłócić pewnie, czy spierać o szczegóły, ale myślę, że wszyscy się zgodzimy co do tego, że jeżeli w rodzinie dobrze się dzieje, to lepiej się dzieci wychowuje i one się lepiej rozwijają i tak dalej, i tak dalej. Więc tu nie ma między nami sporu. Nie jest pytanie czy, myślę, że tu spór byłby o to jak. I o to jak, o to już musimy zapytać specjalistów.
Proszę Państwa, i postawmy tutaj kropkę. Ja przechodzę do mojego kanonicznego pytania. Co czytacie, co oglądacie, co polecacie naszym słuchaczom? Krzysztof Brzechczyn.
No, ja ostatnio zakupiłem i czytam książkę takiego mało może znanego autora Adama Plichty, Wolność i polityka, myśl społeczno-polityczna Mirosława Zielskiego. Był to liberał, konserwatysta, który niestety przedwcześnie zmarł w 1989 roku, no ale myślę, że jego wypowiedzi, jego przesłanie no, jest dzisiaj również aktualne. On właśnie próbował łączyć gospodarkę wolnorynkową z katolicką nauką Kościoła i z wartościami konserwatywnymi.
Mirosław Zielski, postać krakowskiego konserwatyzmu, krakowskiej szkoły konserwatywnej. Bardzo ciekawa propozycja. I Jarosław Pucyk?
Ja ostatnio sięgnąłem z takim dużym zastanowieniem, czy warto, do pozycji Mariusza Sepioło-Klerycy, życie w polskich seminariach. To mnie zawsze jakoś interesowało. Pytanie dla mnie było, czy warto w tym sensie, czy nie jest to książka z jakąś tam tezą. Aczkolwiek zdziwiłem się, choć autor wykazuje się pewną naiwnością i nieznajomością pewnych no, powiedzmy, kościelnych, jakby to powiedzieć.
Realiów.
Realiów, ale też takich, tego, co dzieje się za sceną. Ale mimo wszystko myślę, że wykonał bardzo ciekawą pracę. Jest to pozycja, myślę, po którą warto sięgnąć. I ja przeczytam ją z krytycznym zainteresowaniem.
Bardzo dziękuję Wam za te polecenia. Dziękuję Panom za udział, moimi Państwa gośćmi. Byli dzisiaj profesor Krzysztof Brzachczyn. Dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
I Pan mecenas Jarosław Pucek. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, dobrej nocy.
Ja się Państwu kłaniam i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cezary Kościelniak. Dobranoc Państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.